El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Cześć, witajcie. Przygotowałam dla Was relacje z kolosów, czyli ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. W tym roku odbyła się 20. edycja tego festiwalu i jak zwykle było wiele ciekawych prelekcji, które przyciągnęły całą rzeszę osób, zarówno dorosłych, jak i też trochę młodszych. Zarówno można było zobaczyć szkoły, jak i dzieci. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o wyprawach, które są zarówno górskie, jak i amerykańskie, bo ten temat się w dzisiejszym odcinku łączy. Pierwsza prelekcja, o której chciałabym Wam powiedzieć, to Szlakiem Colorado przez Góry Skaliste, którą zaprezentowała Monika Peach. Góry Skaliste leżą w centralnej części Stanów Zjednoczonych i Monika przeszła tę trasę przez 25 dni. I wybrała się na przełomie lata i jesieni, także miała pogodę dosyć ładną, jednakże ta jesień na szlaku przez pewien czas stała się bardziej zimą, bo pojawiły się nawet opady śniegu. Także w górach to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Mamy jesień, ale czasem potrafi nas zaskoczyć pogoda. Jeżeli chodzi o szlak, to Monika przyszła go z Denver do Durango. Jest to rejon na południu Gór Skalistych. Oczywiście jak zwykle piękne widoki i kiedy tak patrzyłam na te zdjęcia, to ten szlak wydawał się całkiem przyjazny do przejścia. Dużo terenów trawiastych, a co Monika powiedziała o swojej wyprawie, to posłuchajcie. Wspominałaś, że na szlaku są specjalne miejsca do biwakowania. Czy służą one też integracji osób spotykanych na szlaku?
Generalnie tak. Z tym, że no ja ten szlak zaczęłam później, tak w momencie, kiedy większość osób kończyła. Nie spotykałam takiej ilości ludzi. Ale sądzę, że większość osób, które zaczynały ten szlak właśnie w lipcu i wędrowały z północy na południe, to jak najbardziej na koniec dnia, już po tych 30 kilku kilometrach dziennie, wszyscy zazwyczaj rozbijają się w podobnych miejscach. Czasami, jeżeli można, to rozpalają ognisko, siadają, rozmawiają. A czasem po prostu zbija się namiot i idzie spać. Ale jak najbardziej jest to takie jedno z miejsc, gdzie najbardziej się integruje na szlak właśnie te miejsca kempingowe.
Jak gorączka złota wpłynęła na szlak Colorado, na tamte tereny?
To jest w sumie dosyć trudne pytanie, ponieważ ta gorączka złota była na początku XX wieku. Ten szlak powstał pod koniec wieku XX. Tereny właśnie były dosyć mocno eksploatowane. W tym momencie właśnie wędrując tym szlakiem można spotkać pozostałości po tych kopalniach, pozostałości po liniach kolejowych. Jest też taka zasada, że są to właśnie zabytki historyczne, stąd naprawdę nikt tego nie rusza. Są kilofy, są taczki pozostałe jeszcze z XIX wieku, puszki po jedzeniu i to wszystko tam leży i ma zostać w górach i faktycznie ludzie to szanują. Więc ma dosyć duży wpływ na to, jak ten szlak wygląda, ponieważ w sumie raz na kilka dni napotyka się takie miejsca, co jest niesamowite.
A czy te opuszczone domy, czy ktoś uważa, że to jest lepsze miejsce do nocowania niż takie wytyczone miejsce, żeby spać z namiotem, czy raczej jest to pozostawiane rzeczywiście tak, jak jest?
To, co właśnie również bardzo doceniam w Stanach i w Amerykanach, to, że naprawdę bardzo szanują takie miejsca. Więc jest to miejsce historyczne, wiadomo, że niektórzy wchodzą, robią zdjęcia, ale nie rozbija się tam, nie zostaje, nie niszczy tego. Więc też jest to jedna z tych zasad tej etyki środowiskowej Leave No Trace, żeby zostawiać tylko ślady stóp, a zabierać tylko i wyłącznie zdjęcia. I ludzie faktycznie w dużej mierze się do tego stosują.
A jak zmienił się krajobraz wraz z trasą, którą pokonywałaś?
Na początku były to góry San Juan, dosyć wysokie, ale nie strome. Następnie były to takie otwarte przestrzenie, takie bardziej stepy, na których pasło się bydło. Było tam dosyć sucho, mało wody. a później znowu obszar wysokich szczytów i to tych najwyższych, ponieważ było tam 15 czterotysięczników, łącznie z Mont Elbert, który ma 4400 metrów, więc strzeliste, wysokie szczyty. Dla mnie też ten krajobraz się zmieniał wraz z pełnym roku, więc zaczynałam latem, a później stopniowo idąc na północ zaczynała się jesień, później jak najbardziej w pełni tej złotej, pięknej jesieni. Również były bardzo mroźne noce z opadami śniegu, więc dosyć znacznie ten krajobraz się zmieniał.
Jak radziłabyś zapakować plecak, aby wziąć wszystko, co jest potrzebne, ale też nie brać za dużo, bo wezmę to na wszelki wypadek?
To jest bardzo trudna rzecz. Cały czas się tego uczę. Z wędrówki na wędrówkę wydaje mi się, że idzie mi to coraz lepiej. Ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby mieć namiot, śpiwór, karimatę, mapę, busolę. Przede wszystkim dobrze zaplanować tę wędrówkę, bo od tego się zaczyna. W momencie, kiedy dobrze zaplanujemy wędrówkę, też wiemy, co potrzebujemy. Trzeba mieć, nawet jeżeli jest się w miejscach, gdzie tego ognia nie można rozpalać, to i tak zawsze w plecaku trzeba mieć w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, jeżeli byłoby jakaś zamieć śnieżna, jeżeli nie bylibyśmy w stanie zejść z tego szlaku, przyrządy do rozpalenia tego ogniska, żeby po prostu być w stanie ewentualnie przetrwać jakąś mroźną noc. Należy ubierać się na cebulkę, więc taka główna zasada w górach to, żeby się nie pocić, więc trzeba mieć dużo warstw, ale też nie można przesadzać. Tak naprawdę, tak jak ja, co te 4-5 dni byłam w jakimś miasteczku, więc wystarczyły mi dwie pary skarpetek, dwie pary bielizny, dwie koszulki, jedne krótkie spodenki, jedne długie, polar, kurtka przeciwdeszczowa, rękawiczki, kurtka puchowa, czapka i okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem. To w sumie było wszystko. Kuchenka, menażka.
A co ze sprzętem elektronicznym na tak długiej wyprawie?
Przy moim plecaku był panel słoneczny. Tam często się obijał i na wietrze unosił. Korzystałam z tego panelu, chociaż w tym roku już planuję nie brać panelu, ponieważ tak naprawdę warto mieć po prostu dobry powerbank i mając dobry, w miarę lekki powerbank, można, nie wiem, 3 razy naładować telefon plus naładować aparat. Ja jeszcze korzystałam z lokalizatora GPS. Takiego lokalizatora, który ma 3 przyciski. Jeden jest to SOS, drugi to jest taki do pomocy, a trzeci OK. I wysyłałam codziennie wiadomości, naciskając przycisk OK. I osoby, które miałam na liście mailingowej, no głównie moi rodzice, najbliżsi przyjaciele, dostawali dokładnie moje położenie, gdzie jestem. Więc to są rzeczy, które ewentualnie musiałam ładować. Ale zazwyczaj na tym powerbanku, jak go porządnie naładowałam w mieście, później czasem podładowałam na panelu słonecznym, to wystarczało na te 4-5 dni.
Usłyszeliście właśnie wypowiedź na temat szlaku Colorado i kiedy ja słyszę ten wyraz Colorado, jednoznacznie kojarzy mi się on z kanionem. Jednakże tutaj o kanionie nie było mowy, natomiast będzie w kolejnej prelekcji, o której chciałabym wam powiedzieć. Arizona Trail, którą pokazał Piotr Szafruga, jest to szlak w Arizonie, jak sama nazwa wskazuje, czyli na południu Stanów Zjednoczonych. Stan ten graniczy z Meksykiem oraz stanami, między innymi Utah, a z kolei Utah graniczy z Colorado, o którym była mowa w prelekcji Moniki Pitch. Także dzisiaj te tematy nam się zdecydowanie ze sobą łączą. Tak jak mówiłam, i mamy i góry, i Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o szlak Arizona Trail, to mierzy on 1300 km. Także jest on już naprawdę bardzo długi. Jest to dosyć młody szlak. Powstał w 2009 roku, także jeszcze niewiele osób go przeszło. Zwłaszcza, że nie jest on dostępny przez cały rok, ponieważ latem jest tam po prostu za gorąco. Co dodatkowo sprawia, że jeszcze mniej osób może przez niego przejść. Ale jakie wrażenia, jakie wspomnienia i jak się idzie przez ten szlak? Posłuchajcie, co powiedział mi Piotr Szafruga.
Arizona, Canyon Colorado kojarzy nam się z ciepłymi miejscami, ale to chyba tak do końca nie jest.
Nie jest. Zdecydowanie, o ile możemy powiedzieć o południowej części stanu, iż jest to typowo pustynna, znana nam z westernów, o tyle północna część, szczególnie wiosną albo jesienią, potrafi być dość chłodna, a śnieg zalega tam nawet do czerwca. Arizona Trail liczy mniej więcej 1300 km, niecałych 1300 km.
I w jakim czasie udało się panu przejść?
32 dni.
A czy na szlaku spotkały Pana jakieś, nie wiem, przygody, zwłaszcza z jakimiś się zwierzętami?
O ile spotkałem trochę zwierząt, przede wszystkim grzechotników i krów, bo jednak tam się sporo tego wypasa, to nie, nie miałem żadnych bliższej styczności ze zwierzętami i akurat z tego się cieszę. Na samym szlaku nie ma dużo turystów. Jest to dość długi szlak i mało osób nim podróżuje. Jest to również mało znany w gruncie rzeczy szlak. Natomiast sam Wielki Kanion jest tutaj niewątpliwie odwrotnością. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w Stanach. I jest to pewien szok, kiedy po chodzeniu na szlaku, gdzie nie spotyka się czasem nikogo w ciągu całego dnia, nagle widzi się tysiące ludzi.
A jeżeli chodzi o krajobraz, czy on się zmienia, podążając tym szlakiem?
Tak, południowa część znajduje się na pustyni Sonora. Oznacza to, iż możemy tam rzeczywiście napotkać taki typowy krajobraz, jaki kojarzymy z amerykańskich filmów o Dzikim Zachodzie, czyli kaktusy, agawy, wysokie właśnie kaktusy saguaro. Taki typowy westernowski zachodni krajobraz. W środkowej części mamy z kolei teren bardziej górzysty, również z pewną ilością pastwisk. Z kolei północna część to płaskowyż, teren zupełnie płaski i bardzo zalesiony.
A jak radzić sobie z uzupełnieniem zapasów wody?
Średnio raz na 5 dni schodziłem ze szlaku, gdy przecinał on jakąś lokalną drogę i łapałem stopa, tudzież szedłem do najbliższego miasta, gdzie mogłem kupić jakieś zapasy, uzupełnić wodę. Z wodą był jeszcze ten plus, iż były miejsca, w których tą wodę można było uzupełnić na szlaku. Były to przede wszystkim zbiorniki na wodę dla bydła.
Teraz na troszkę opuścimy góry, jednakże nie żegnamy się ze Stanami Zjednoczonymi. Chciałabym Wam powiedzieć o postaci takiej jak Alexander Doba. Myślę, że większość Was zna tego pana, kojarzy go. Ja go spotkałam troszeczkę przypadkiem i myślę, że czasem takie spotkania przypadkowe są zupełnie niezwykłe i czasem ciekawsze od takich planowanych rozmów, ale to wszystko zależy od naszego szczęścia i rozmówcy. Alexander Doba w 2004 roku wziął udział w pierwszej polskiej transatlantyckiej wyprawie kajakowej. Jeżeli chodzi o kolejne jego takie większe dokonania, to w 2009 roku samotnie przepłynął Bajkał. W tym roku szczególnie zwrócono uwagę na Aleksandrę Dobę z powodu jego trzeciej transatlantyckiej wyprawy kajakowej ze Stanów Zjednoczonych do Europy, a konkretnie do Francji. I za to dokonanie, za to przepłynięcie kajakiem Aleksander Doba otrzymał Kolosa w kategorii Wyczyn Roku. Chciałabym Was teraz zaprosić na rozmowę z panem Aleksandrem na temat jego życia, pasji, przede wszystkim kajakarstwa. Dlaczego wybiera się pan na kolejne wyprawy? Jaka jest motywacja?
Zwalam winę na moich rodziców. Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, dzieckiem, już zaczęli rozbudzać we mnie chęć poznawania świata. Ja to później rozdmuchałem i cały czas to mam. Ja jako młody człowiek, bo mam niecałe 29 lat, do 100, no to stale tą chęć poznawania świata mam. I to jest tak, że świat jest wielki, piękny. Wiem, że wszystkiego nie zobaczę, ale chciałbym i to wszystkim polecam.
A czy jakieś największe marzenie, którego jeszcze pan nie spełnił?
Pewno mam. Obiecałem sobie, że kiedyś umrę, bo nie mogę tam aż takie wyrypów robić cały czas, ale zbliżyłem się do granicy moich, a nawet ludzkich możliwości, przepływając 3 razy ocean kajakiem. To miałem taki wielki zamiar i zrobiłem. A teraz więcej wypraw oceanicznych kajakiem nie planuję. Kajakiem nie, a czym? No, ja jestem też żeglarzem i tam różne inne pomysły mam. Także ta ciekawość świata mnie tak napędza, że na przykład jeszcze w Australii nie byłem, czy na Antarktydzie, czy gdzieś. No, także, wiedziałem ze szkoły, że są 2 Ameryki, południowa i północna. Do jednej i do drugiej kajakiem dopłynęłem i to jest to.
Lepsze są wody zimniejsze czy cieplejsze?
Ja tak ogólnie mam większą tolerancję niż przeciętne osoby na zimno. Ja się bardzo obawiałem, jak to będzie w tropiku, ten upał. Ale jak ja na przykład byłem w Ganie i jadę autobusem, nie? Pełno tych miejscowych, nie? Tłok jest jak nie wiem, bo tam u nich nie ma pustych przebiegów, nie? Dopiero jak jest pełen autobus i ja sam jeden biały, nie? I upa, jak niesamowity, ja tu patrzę, pytam się obok murzyna, nie? Tam sami murzyni, nie? Tego czarnego, gorąco, ujok, gorąco. Obok sąsiadka, tak no, gorąco, go, gorąco. To mi już przestało być gorąco. Też mi było gorąco, nie? Oni cierpieli z upału, ja też. Mam dużą zdolność tolerancji.
A zamiłowanie do kajaku kiedy się rozpoczęło?
Jak byłem starym człowiekiem. Jak miałem 34 lata, dopiero wpadłem w kajaki. Stary, no to jak ja mówię w szkole podstawowej, to tam kiwają ze zrozumieniem. Stary człowiek, nie 34 lata, nie? A teraz się czuję młody, no bo to nie, no mówię... O, w Ameryce, jak byłem 1,5 roku temu, mi się pytali, how old are you, nie? Znaczy, jaki stary jesteś? Ja mówiłem, I am 70 years young. 70 lat młody, nie? No i taki się czuję.
A czy czuje się pan osobą rozpoznawaną na ulicy?
No jest to. Jest to ogólnie miłe. Czasem jak się gdzieś spieszę, to trochę mniej miłe, bo tak ludzie odpycham, przepraszam, się bardzo spieszę i to jest takie mniejsze zrozumienie, ale ogólnie na plusie to jest. Życzę wszystkim, żebyście też śmiało realizowali różne swoje ambitne plany i podróże, bo świat jest wielki, piękny, ciekawy. Nie? Ruszcie z fotela i w drogę, w świat. Pozdrawiam Was, Olek Doba i Monika.
Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek, że góry amerykańskie są dla Was już bardziej znane, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek, tym razem w troszeczkę zimniejsze rejony. Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You all remind me, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.